żeby kaznodzieja, nie wiem, czy dzisiaj to będzie do końca kazanie. Chciałem dziś pewną historię wam przybliżyć, ale zanim to chciałem, żebyśmy pochylili głowy i abyśmy się pomodli. Panie, dziękuję Ci za Twoje Słowo Boże. Proszę Cię, aby nas prowadziło, aby Panie wyprowadzało nas z najtrudniejszych, Panie, zakamarków naszego pokręconego życia, aby było dla nas drogowskazem. Nie tylko było ciekawe czy fascynujące, albo rzeczywiście przepisem na życie. Panie, jak żyć i jak poznać Ciebie. Amen. I ta historia, którą wam dzisiaj przybliżę, jest z pewnością dla większości z nas, z was, albo dobrze znana, albo bardzo dobrze znana. I będzie to historia ze Starego Testamentu. Dlatego ze Starego Testamentu, bo jest mi on w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo bliski. Będzie to historia z pierwszej Księgi Mojżeszowej, którą niedawno miałem tą przyjemność zakończyć, na nowo zakończyć. I te historie na nowo nabrały nowego wyrazu. Jak dzisiaj Piotr czytał, że kiedy czytamy Biblię drugi, trzeci, kolejny, czwarty raz i kolejne rzeczy się objawiają, kolejne rzeczy widzimy ciekawe, że są zaskakujące. Tak jak dzisiaj Piotr wspominał o tym, co powiedzieli tego człowieka, który został uzdrowiony. Patrzcie na mnie, tak, że to było dla niego takie nowe. Także ja też dzisiaj z tego miejsca chciałem was zachęcić do tego, aby czytać Biblię. Ja przeżywam, nie wiem, który raz tu już wstaję, ale przeżywam zachwycenie, jeśli chodzi o Biblię, o czytanie Biblii. Także chciałbym, byście mieli też takie samo uczucie. Wiem, że często nie jest to łatwe, ale chciałbym, byście byli też zachęceni, tak jak ja jestem. Też mam takie wrażenie, że ten Stary Testament trochę, może to jest takie wrażenie, bo patrzę przez pryzmat siebie. Znane historie, ale raczej rzadko do nich wracałem, a częściej ten Nowy Testament, wertowałem jego kartki. Ale jednak, kiedy człowiek już tak przysiądzie tego Starego Testamentu, będzie, czyta go, poznaje, zaczyna rozumieć, to naprawdę z taką dużą chęcią do tego wraca, do tych historii. I taka kolejna rzecz, której dzisiaj chciałem też powiedzieć, że czytanie czy studiowanie Biblii może być naprawdę fascynujące czy zajmujące. A nie chciałbym, żebyśmy tylko na tym się skupili. Wiecie, kiedy wyobrażam sobie ludzi, którzy studiują Biblię dla samego studiowania, z tego nic nie wynika, to myślę, że to nie jest dobry kierunek. To nie jest kierunek, który powinniśmy obrać. Powinniśmy czerpać z Biblii mądrość, którą dla nas ma i którą niesie, i ją wykorzystywać, po prostu włączać ją do naszego życia. I też kolejna taka rzecz, jeszcze nie powiedziałem, jaka to historia, ale kiedy czytam Biblię, patrzę na tą, po tej pierwszej Księdze Mojżeszowej teraz, to Biblia wydaje się tak niesamowicie skonstruowana, jest taką całością, że ciężko cokolwiek z niej wyrwać i opowiedzieć. Wiecie, naprawdę, dzisiaj tak sobie myślę, że chciałbym wam powiedzieć 4/5 albo 5/5 tej pierwszej księgi, żeby wszystko było dobrze zrozumiane, ale nie starczy na to czasu. Także też was zachęcam do tego, żeby czytać całymi dużymi fragmentami, żeby całe księgi czytać, dlatego że Biblia jest niesamowicie skonstruowana i nie da się wyciągnąć jednej historii czy pojedynczego jakiegoś przypadku i tak oddzielnie go opowiedzieć. I dzisiejsza historia będzie to opowieść o Józefie. Właśnie bardzo chciałem przy okazji tego dzisiejszego kazania opowiedzieć wam jakąś historię o Józefie. Nie o Józefie, tylko jakąś historię właśnie z tej pierwszej księgi. Zastanawiałem się, jaką. I z jednej strony ten wybór Józefa może wydawać się prosty, bo o Józefie jest napisane po prostu bardzo dużo. Jedna trzecia tej pierwszej księgi jest tylko o Józefie. Na 50 rozdziałów jedna trzecia jest tylko o Józefie. Także z jednej strony można powiedzieć, że to jest łatwy kawałek chleba, bo jest o czym mówić. Jednak to też jest z tej z drugiej strony, tego materiału jest tak dużo, że można by to rozłożyć na kilka, jak i nawet na kilkanaście rozważań. I dzisiaj też nie dojdziemy do końca tej historii. Myślę, że to będzie gdzieś taka połowa. Za 2 tygodnie mam okazję znowu tutaj stanąć i myślę, że będziemy kontynuować ten temat i opowieść o Józefie. I dzisiaj dojdziemy do jednego z takich kulminacyjnych momentów. Kiedy ja czytałem tę historię, to dla mnie to był taki bardzo kulminacyjny moment, chociaż jak czytałem tę historię, to był niezły thriller, naprawdę. Nadaje się na jakiś film dobry, który trzyma w napięciu, zwroty są akcji. I też chciałbym was zachęcić do tego, abyście byli czujni dzisiaj. Może mój ton głosu nie zachęca do tego i może jest sprawia, że jesteście senni czy coś, ale jednak, aby się skupić. Nie będzie dzisiaj dużo wersetów, skupmy się na tej historii, starajmy się podążać i wejść w to, co się działo właśnie w życiu Józefa w tej historii. Także też wybaczcie mi, bo będę czasami wracał gdzieś albo odbiegał od tej historii, ale starajcie się naprawdę nadążyć i być uważni, dlaczego tam wracam, czy dlaczego od czegoś odbiegam, czy od tematu odchodzimy zbytnio. I historia Józefa poza krótką wzmianką o jego narodzinach zaczyna się z początkiem 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwsza Księga ma 50, 37 rozdział, poznajemy Józefa i ta historia rozciąga się aż do 50 rozdziału. Jednak naszą odpowiedź musimy zacząć już troszkę wcześniej, dlatego że no właśnie to, o czym mówiłem, nie sposób niektóre rzeczy zrozumieć, kiedy nie cofnie się wcześniej, czy nie pójdzie się trochę dalej. I ojcem Józefa był Jakub. Ten sam Jakub, który miał ten sen. Pamiętacie na pewno tą drabinę, Jakub śpi, głowa na kamieniu i śni mu się ten sen, kiedy widzi drabinę i tych aniołów, którzy wstępują do nieba. I dla Jakuba, ojca Józefa, to jest bardzo trudny czas wtedy. Jakub ucieka z domu rodzinnego, jego brat chce go zabić, tam też jest bardzo ciekawa historia, ale nie będziemy tego dzisiaj rozwijać. Także ucieka bez niczego, z domu rodzinnego matka go wyprawia do swojego brata. Józef ucieka do swojego wuja, do Labana. Jeszcze właśnie wracając do jego snu z aniołami, w tym śnie Bóg obiecuje, tak samo jak obiecał Abrahamowi i Izaakowi, że tę ziemię, na której leży, Bóg obiecuje jego potomstwu i obiecuje to, że rozmnoży potomstwo Jakuba. Czyli pamiętacie, Bóg zawsze sobie mówi, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. I tutaj też Jakubowi podczas tego snu właśnie Bóg się objawia i mówi: tobie, twojemu potomstwu dam tą ziemię, ciebie rozmnożę. Jakub się później budzi. I Jakub składa Bogu ślub. To też takie było ciekawe, że Jakub ten ślub składa, mówi, że jeśli będzie go teraz Bóg strzegł. Jakub mówi, jest w trudnej sytuacji, ucieka, idzie do Labana, widzi tą swoją trudną sytuację, ma ten sen, widzi, że tutaj Bóg mu to obiecuje i Jakub trochę z tego korzysta i mówi, to jeśli Bóg mi teraz mnie zaopatrzy, będzie ze mną, będzie mnie chronił, aż do czasu, kiedy ja wrócę do domu ojca, to wtedy Bóg, ja będę prawdziwie, znaczy Bóg będzie prawdziwym moim Bogiem, a Jakub będzie mu służył. Dla mnie na początku było to takie, jakim prawem w ogóle Jakub rzuca takie ultimatum Bogu, prawda? Jeśli ty coś zrobisz, to wtedy ja będziesz moim Bogiem i tak dalej, będę ci posłuszny. I to może rzeczywiście wydawać się zaskakujące, ale teraz tą trzeci raz tą historię czytałem, wczoraj nawet jeszcze, do tego wróciłem i mnie też olśniło, bo to, co Jakub później powiedział, już nie tyle miało znaczenie, bo Bóg i tak Jakubowi we śnie już to przysiągł. Także Bóg już poprzysiągł Jakubowi, że będzie z nim w tej drodze. A później Jakub mówi jeszcze to raz na potwierdzenie, mówi, tak jakby to ultimatum stawia. I dlaczego o tym mówię? Dlaczego o tym mówię? Właśnie to jest, mieliśmy mówić o Józefie, a póki co skupiamy się na Jakubie. Tych, którzy myśleli, że dzisiaj będzie krócej, niestety rozczaruję, nie będzie dzisiaj krócej, będzie trochę dłużej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już po tej historii, kiedy Jakub się budzi, wstaje, idzie dalej, już Bóg jest z nim. Już Bóg się przyznaje do tego, że jest rzeczywiście z nim. I po tej historii Jakub spotyka swoją przyszłą żonę. Przybywa pod studnię, przy której jego wuja, właśnie tego Labana, do którego zmierza, są pojone stada i tam spotyka swoją przyszłą żonę Rachelę, która była bardzo piękna, Jakubowi się bardzo spodobała. Jakub, jak ją zobaczył, to ją ucałował i zawołał donośnym głosem. Także ktoś może pomyśleć, gdzie mu Bóg błogosławi, ale myślę, że każdy mężczyzna powie, że dobra żona to błogosławieństwo. Także zaczęło się, myślę, od tej żony, którą tutaj Bóg błogosławi, z którą później też, to też ma znaczenie, ta żona. I Rachela była właśnie piękna, zakochał się w niej, przepraszam, będę wracał, bo mówię, jest tego tyle, co chciałem przekazać, że nie chciałbym o czymś zapomnieć. Jest to Rachela, córka Labana, tego wuja, jest to jednak jego druga córka, młodsza. Laban ma jeszcze starszą córkę i to jest ta córka, za którą Jakub musi odpracować te 7 lat. Jakub przybywa też do tego Labana, opowiada tą całą historię, kim jest, tam Laban się cieszy. No i Jakub chce za żonę właśnie tą młodszą córkę. I Laban mówi, okej, nie ma problemu, ale musisz to odpracować. I mówi mu, że 7 lat musisz teraz przepracować, żeby tą żonę otrzymać. No, Jakub mówi, że zakochany jest, jeszcze jest młody, mówi, nie ma problemu. Potem jest napisane nawet, że te 7 lat mija jak 7 dni, czy w mgnieniu oka. Jednak no, Laban jest też sprytny i tam jest taka sytuacja, że w dniu tam ślubu czy w nocy przyprowadza Jakubowi do namiotu zamiast Racheli, tej młodszej córki, przyprowadza starszą córkę. Ta starsza córka jest napisana, że ma blade oczy, więc tam do mnie mają różni bibliści, że raczej była nieurodziwa. No i Laban podstawia mu tą starszą siostrę, tą, której Jakub nie chciał, prawda? W każdym razie tą pierwszą żoną Jakuba jest Lea. Jakub tam potem jest obruszony, że go Laban oszukał, ale wuj mu mówi, daj spokój Jakubie, jeszcze ten tydzień przetrzymaj weselny, potem dam ci też tą młodszą córkę. I tak się rzeczywiście dzieje, tą młodszą córkę Rachele mu daje i jeszcze 7 lat później za tą Rachele kolejne musi odpracować, chociaż ja kiedyś myślałem, że najpierw pracował 7 za Leę, potem jeszcze 7 za Rachele i dopiero tą Rachele dostał. 14 lat, mówię, nie no, facet miał cierpliwość, ale jednak było trochę inaczej. 7 lat pracował, dostał obie i dopiero potem jeszcze 7 lat musiał odpracować. Co też jest ciekawe, że razem z nimi, razem z tymi córkami, Laban ich ojciec daje też służące, tam pewnie jakieś wyprawia je z czymś, nie daje, nie puszcza ich tak po prostu z gołymi rękoma. Tak więc widzimy, Jakub ma już 2 żony. Ma Leę, pierwszą Rachelę, tą, którą kochał, tą drugą żonę. I ciekawe jest właśnie, że Jakubowi najpierw rodzą się synowie z tej żony pierwszej, z tej Lei, z tej, której tak naprawdę nie kochał. 4 pierwszych synów rodzi się z Lei i Bóg, jest powiedziane, że Bóg dlatego tak jakby otworzył łono Lei, bo widział, że jest w niełasce w oczach Jakuba. To też możemy powiedzieć, też z tego widać, że Jakub bardzo Rachelę kochał. W każdym razie rodzi się 4 synów, później Rachela widzi to wszystko, że tu jest w niełasce, więc daje mu swoją służącą, którą Jakub tam jest napisany później poślubia i z tej służącej Racheli, nie z Racheli, tylko z jej służącej rodzi się 2 synów, potem jeszcze 2 synów ze służącej Lei, tak dziewczyny po prostu, która będzie miała więcej synów, nieważne jakim sposobem. W każdym razie, kiedy Jakub ma już 10 synów, po 14 latach, od kiedy pierwszy raz spotkał Rachelę, rodzi mu się w końcu ten syn z tej ukochanej żony, Racheli. I to jest właśnie Józef. Czemu ta cała historia? Ta cała historia, zobaczcie, pokazuje, jak bardzo kochał tą żonę, jak długo musiał czekać na tego syna. Józef mu się w końcu rodzi i Jakub bardzo go kocha. Później jeszcze z Racheli rodzi się 2 syn, Beniamin. Ten poród niestety jest bardzo trudny. Rachela umiera, Jakub zostaje tylko z 2 synami, z tej żony, którą bardzo kochał i zostaje tak naprawdę sam i tych 2 synów. I teraz, kiedy wrócimy właśnie do 37 rozdziału, do początku naszej historii, kiedy poznajemy małego Józefa, czytamy, że Józef wtedy ma 17 lat. I w 37 rozdziale, 3 werset, jak będziemy wyświetlać, czy nie? Nie będzie dużo wersetów, ale 1 Mojżeszowa 37:3. I czytamy, że Jakub, już wtedy nazwany przez Boga Izraelem, najbardziej ze wszystkich swoich synów kochał właśnie Józefa. Tu możemy mieć właśnie obraz, dlaczego tak bardzo go kochał. Bardzo kochał jego matkę, był to wyczekany syn i jest napisane, że bardzo go kochał. I kiedy poznajemy Józefa w 37 rozdziale, ma on zaledwie 17 lat, młodszy jest od niego tylko Beniamin, sytuacja zaczyna się komplikować z powodu jego braci, którzy widzą, że ojciec kocha go bardziej od pozostałych. No trudna sytuacja w rodzinie, tych braci trochę jest. Ojciec spośród wszystkich 12 podobał sobie tylko jednego. I jeszcze jakby tego było, kiedy czytamy, co też było ciekawe dla mnie, o czym ja też nie wiedziałem, też musiałem to odkryć, bo trzeba było Biblię trochę postudiować i poczytać różnych innych tekstów. Kiedy Jakub sprawił Józefowi szatę z długimi rękawami i sięgnie się do źródłowego tekstu, to ta owa szata występuje w Biblii tylko kilka razy. W ogóle z tą szatą jest spore też zamieszanie, bo są różne nazwy, ale w każdym razie ta szata pojawia się głównie w historii Józefa i pojawia się też jeszcze w historii opowieści o Tamar, córce króla Dawida. Dlaczego o tym mówimy? Tamar, córka króla Dawida, była znieważona przez Amnona, jej brata. Tam brat się strasznie zakochał we własnej siostrze, tam doszło niestety do nieszczęścia. W każdym razie czytamy to jest druga księga Samuela, kiedy ktoś by chciał poczytać, pasjonujące to są te księgi, pamiętam jak dziś, jak przeleciałem po prostu przez nie jednym tchem. W 18 wersecie, w drugiej księgi Samuela, 13 rozdział, 18 werset czytamy, że właśnie ta Tamar miała na sobie suknię, czy też szatę, zależy od tłumaczenia, z długimi rękawami, z rękawami, ponieważ tak ubierały się córki królewskie. I to jest dla nas taki sygnał, bo bracia Józefa nie tylko nienawidzili go za to, że ojciec go najbardziej kochał, ale też za to, że ojciec go wywyższył ponad pozostałych synów. Ta szata, którą ojciec mu sprawił, była też sygnałem, jaki ma statut w rodzinie właśnie Józef, jaki jest jego pozycja w hierarchii. Prawda? Gdzie on się znajduje. Nie był najstarszym synem, był 11 dopiero synem, najstarszy Ruben, a jednak on tej takiej szaty nie otrzymał. I właśnie co jest ciekawe, że wpisuje, kiedy przez pierwszą księgę Mojżeszową się czyta, to od razu widać taki schemat, w który się właśnie ta sytuacja wpisuje. Kiedy Jakub wywyższa spośród swoich synów właśnie Józefa przez tą szatę, no nie sposób przypomnieć, jak pozostali i ojciec Abraham, w sensie Izaak, była taka sama sytuacja. Kiedy Ismael był starszym synem, jednak to Izaak otrzymał to błogosławieństwo od Boga. Kiedy później rodzi się Ezaf i Jakub właśnie, i Ezaf jest starszym synem, to jednak Jakub otrzymuje to błogosławieństwo, też jest młodszym synem. Tu znowu mamy młodszego syna, który młodszy syn otrzymuje to, tak jakby to błogosławieństwo od ojca. Tu jest jednak ta różnica, że tamci synowie zostali odrzuceni przez Boga, a ci synowie Józefa nie zostali odrzuceni przez Boga, także to też jest takie istotne. Mówiłem, że trzeba będzie się skupić? Mówiłem, dobrze. Jeszcze jakby tego było mało, całej tej sytuacji, to Józef sam nieświadomie, też może nieświadomie, albo niespecjalnie dokłada do pieca. Mamy tą historię, że, znaczy tą sytuację, Józef bardziej kocha swojego syna, ta szata i jeszcze, Jakub bardziej kocha swojego syna, przepraszam, ta szata i Józef zaczyna jeszcze opowiadać sny. No i znaczy te sny to już w ogóle synów Jakuba rozsierdzają, bo Józefowi się śni. Najpierw śnią mu się snopy, które symbolizują jego braci, które się kłaniają, później wszystkie gwiazdy i słońce i księżyc, które też się kłaniają Józefowi, bracia są oburzeni, jak to sobie wyobrażasz, że co, my będziemy się tobie kłaniać? Tam nawet ojciec go gani na koniec, mówi, czy myślisz, że i ja i moja matka i twoi bracia będziemy się tobie kłaniać? Także no, to sytuacja Józefa bardzo się komplikuje. Chociaż on te sny mówi z taką pokorą, po prostu to mu się przyśniło. Jak czytamy Biblię, to on zwyczajnie relacjonuje to, co mu się przyśniło, to bez żadnej jakiejś takiej pychy czy zrozumienia. Myślę, że on jeszcze wtedy nie rozumiał tych snów, o co dokładnie chodzi w tych snach. On zwyczajnie to mu się przyśniło i to jest relacja. Co ciekawe, Biblia nie wspomina o żadnym uchybieniu ze strony Józefa, ani jednego złego słowa przez 13 rozdziałów. Ostatnio na grupie rozmawialiśmy, tu Jacek wspomniał, że o Henochu też nie było ani jednego słowa złego, no ale tu było zaledwie jedno zdanie. Tu jest 13 rozdziałów i nawet jednego złego słowa o Józefie. To też warto zapamiętać. O Abrahamie, Izaaku i Jakubie Biblia podaje całą prawdę o nich, czyli wszystkie te złe występki, dobre cechy, złe cechy. Wiecie, to też jest jeden z argumentów na autentyczność Biblii. Bardzo często księgi były preparowane przez władców, przez możnych, które opisywały tylko pozytywy danych władców. Tutaj Biblia zawiera i złe, to co złego się działo w Izraelu, to co się działo dobrego. Także to też jest jeden z dowodów na to, że Biblia jest autentyczna, tak na marginesie. W każdym razie o Józefie nic, żadnego złego słowa. Jos Józefa za sprawą braci przybiera bardzo nieciekawy wygląd. Bracia Józefa chcą go pierwotnie zabić. Są gdzieś tam na polach i pasą trzody. Ojciec wysyła Józefa, który z domu do swoich braci. I ci widząc go już w oddali, biorą zamysł, że go zabiją. No nie? Że już idzie ten, co sny wykłada, czy tam ten, co śni mu się. I tutaj są bracia bardzo źli, chcą go zabić. I jedynie najstarszy brat Ruben staje w obronie Józefa. tutaj mówi, że nie czyńcie chłopcu nic złego, nie zabijajcie go, wrzućcie go do wyschniętej studni. Była wyschnięta studnia, mówi, wrzućcie go do tej studni. I rzeczywiście bracia ten pierwotny plan zaniechują tego zabicia, tylko wrzucają go do tej studni. Myślę, że pierwotnie myśleli, że on po prostu w tej studni umrze. Nie chcieli go zabić, nie chcieli sobie splamić rąk krwią. Tą szatę, którą Józef miał, w której był, bo też jest później napisane, że szatę, którą właśnie tu od ojca dostał, da się to z tekstu wyczytać, tą właśnie wyjątkową, planują ubrudzić krwią i odesłać ojcu, że go dziki zwierz rozszarpał. W każdym razie w tej sytuacji rozchodzą się tam na posiłek, Józef zostaje w tej dole, sytuacja jest bardzo nieciekawa. Biblia dalej nie wspomina o tym, żeby coś Józef narzekał, bronił się, czy walczył, był wtedy jeszcze młodym chłopcem. I kiedy Ruben wraca z posiłku, widzi, że chłopca nie ma. Co się wydarzyło? Bracia Józefa, widząc, że przyjeżdża karawana Ismaelitów, która jedzie do Egiptu, wpadają na pomysł, że lepiej będzie Józefa sprzedać. I tak też rzeczywiście robią, sprzedają tym Ismaelitom. Co ciekawe, znowu wracając do tego Ismaela, który popadł w niełaskę, to Ismaelitom sprzedają tego Józefa. To też było takie bardzo ciekawe dla mnie, że akurat Ismaeliki szli. W każdym razie sprzedają tego Józefa, szatę brudzą tą krwią, wysyłają do ojcu. No i bardzo kiepska sytuacja. Józef jest niewolnikiem w karawanie. Ojciec rozpacza, tam nie daje się, jest napisane, że nie daje się pocieszyć. Znowu jest pokazane, jak bardzo Jakub kochał Józefa. Jakub mówi, że w tej żałobie zejdę do grobu, do mojego syna. Także on tak rozpacza, że jest gotów po prostu umrzeć w tym czasie, po to, żeby synem się zobaczyć. Józef w tej sytuacji, mówię, ani się nie broni, ani nie skarży Bogu na swój los. Nie było żadnego pytania, dlaczego to właśnie mnie spotkało. I dokładnie nie wiemy, ile lat miał Józef miał, ile miał lat w momencie sprzedania, ale było to prawdopodobnie między 17 a 20. 17, no bo jest powiedziane na początku rozdziału, że 17, a później właśnie w trzeciej Mojżeszowej, 27:5, czytamy, że młodzież to osoby w wieku od 5 do 20 lat. Tu już wiemy, że miał 17, kiedy Ruben przychodzi do tej studni zobaczyć, gdzie jest chłopiec, pyta się, gdzie jest chłopiec, nie pyta się o mężczyznę, pyta się o chłopca, więc domniemam, że miał między 17 a 20 lat. No i gdzieś w tej okolicy powinien być jego wiek. I później okaże się, to jeszcze istotne, dlaczego mówię o tym wieku, dla okazania pewnych przedziałów czasowych. I rozpoczyna się 39 rozdział, nie martwcie się, nie dojdziemy dzisiaj do końca. Józef wprost z rąk kupców z karawany trafia w ręce Potyfara, który jest dworzaninem Faraona, zarazem dowódcą jego straży przybocznej. Prosto z karawany Józef trafia w ręce Egipcjanina i czytamy, że Pan jest z nim. Wiele razy czytamy cały czas, że Pan jest z nim. Nieważne, co się dzieje, czy on jest w studni, w tym dole, czy tutaj jest jako więzień, czytamy, że Pan jest z nim. I kiedy się chwilę nad tym zastanowimy, to Józef został sprzedany, prawda? Teraz go ktoś kupił, będzie służącym u Egipcjanina, gdzie w domu ojca to jemu usługiwali. To Józef był wyniesiony gdzieś tam w tej hierarchii rodzinnej wyżej. Dom Jakuba był bardzo zasobny, był bardzo bogaty. Tam ta Jakuba rodzina to była bardzo zasobna rodzina. Także tam mieli służących i Józefowi z pewnością ktoś usługiwał. A tutaj Józef sam z tej, można powiedzieć, wysokości upadek do sługi, do służącego, który musi być jeszcze u Egipcjanina. Dlaczego to jest ciekawe? No, dlatego, żeby pokazać, jaka była postawa Józefa. Józefa postawa była bez skazy. On tutaj nie narzeka, nie utyskuje. Józef jakby znał, tak sobie pomyślałem od razu, jakby znał słowa Jezusa z kazania na górze, kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim mile, idź i dwie. I Józef rzeczywiście taki jest. Bóg go widzi, czy czuje, że Bóg go postawił w tym miejscu. Jego charakter jest niezmienny. Jest pośród obcych ludzi, jego charakter jest niezmienny. Mówi, kiedy wkraczasz między wrony, musisz krakać tak jak one. Czy my, chrześcijanie, gdybyśmy wkroczyli między złych ludzi, powinniśmy stać się źli? Prawda? No i tutaj Józef jest tego przykładem, że on pozostaje wierny swojemu charakterowi, temu jaki jest. Bardzo szybko Potyfar zaczyna dostrzegać, że Bóg jest z Józefem. To też ciekawe było dla mnie, w jaki sposób Potyfar dostrzegł to, że Bóg jest z Józefem, skoro Józef mu tylko usługiwał, prawda? No ale to może kiedy indziej będziemy o tym rozmawiać. I zdobywa bardzo szybko jego życzliwość, a ten widząc wszystko, całą tą sytuację, że Bóg przyznaje się do Józefa, to Potyfar stwierdza, że dobrze byłoby go uczynić zarządcą całego domu. I tak się rzeczywiście dzieje. I Egipcjanin od tej pory widzi, że nie musi się niczym martwić, że jego dom, wszystko, czego tknie się Józef, nagle ma powodzenie, wszystko się udaje. Egipcjanin jedyne, o co się musi martwić, to żeby zjeść. Tam jest napisane, że o chleb na pożywienie. Później też Józef mówi, że pan o Egipcjaninie, mimo że jestem w domu mego pana, to wszystko poddał pod moją rękę i mimo, że nie jestem większy niż on. Tam mówi o Potyfarze, że mimo wszystko Potyfar był największy, ale Józef znowu miał wszystko we władaniu, wszystko bez wyjątku. Był jeden jeszcze wyjątek, ale do tego dojdziemy za chwilę. I gdy wydaje się, że sytuacja się klaruje, zobaczcie, zwrot akcji. Józef, bracia go sprzedają, karawana, to trochę trwa, jedzie do Egiptu, trafia do Potyfara, tam u niego służy, też nie wiemy ile. No ale w końcu pan cały czas jest z nim, zostaje ta sytuacja odwrócona, już nie jest sługą, tylko zarządcą domu. Wydaje się, że wszystko się klaruje. No i niczym w dobrym thrillerze wszystko znowu się odwraca na złą kartę, wszystko za sprawą żony Potyfara, której Józef zwyczajnie wpada w oko. No i byłoby wszystko w porządku, nie chcę powiedzieć, żeby nie kobieta, ale po prostu taka sytuacja się wydarzyła, że jej się spodobał Józef. I nieustannie próbuje go uwieść, co jest napisane, namawia go każdego dnia bez pauz z nią i żył z nią. To pierwsza Mojżeszowa 39:10. Jednak co robi Józef? Józef wie, że byłoby to grzech, nie tylko wobec jego pana Egipcjanina, bo właśnie to był ten jeden wyjątek. Józef mówi, Potyfar dał mi wszystko pod moje władanie z wyjątkiem jednej rzeczy, właśnie tej żony. Józef wiedział, że żona jest Potyfara. I Józef mówi, że to byłby grzech wobec Egipcjanina, ale co ważniejsze, Józef mówi, że to byłby grzech wobec Boga. No nie? I kiedy żona Potyfara widzi, że już nic nie osiągnie, to tam każdego dnia jest napisane, każdego dnia go po prostu męczy, nakłania, żeby z nią się położył, z nią spał, z nią żył. I kiedy żona Potyfara widzi, że już nic nie osiągnie, że Józef jest, nie daje się, jest wierny, żona Potyfara decyduje się okłamać swojego męża. I okłamuje go, mówiąc, że, jak to określiła, że Józef próbował ze mną poswawolić. No, Egipcjanin, jak to, myślę, że każdy mąż o żonę, no, wpadł w wściekłość, zdenerwował się i kazał Józefa wrzucić do więzienia. To później też to ciekawe jest, że to więzienie jest w domu właśnie Potyfara, bo Potyfar jest zarządcą Straży Przybocznej, to więzienie mieści się w domu zarządcy Straży Przybocznej, także może ten dom był bardzo olbrzymi, ale jest tam też więzienie. I Józef zostaje wtrącony do tego więzienia, znowu się karta odwróciła, sytuacja się powtarza. Józef nie narzeka, nie broni się, nie zrobił nic złego, służył Egipcjaninowi. Egipcjanin miał pobłogosławiony ten czas, kiedy Józef był zarządcą, a mimo to Józef nie narzeka na to, nie skarży się Bogu, nie mówi, że to niesprawiedliwe, zwyczajnie bierze to, co dostał, przyjmuje, potrafi przyjąć tą całą sytuację. I teraz dochodzimy do 30. Właśnie. Józef, jest ta sytuacja z żoną, ta cała prawość ukazana Józefa. I to też było dla mnie ciekawe. Ja też tego nie dostrzegłem na początku, bo to był 39 rozdział. Ci, którzy uważnie słuchają, mieliśmy 37, potem mieliśmy 39, 38 ominęliśmy. I teraz chciałbym, żebyśmy do tego 38 rozdziału wrócili. Co było w tym 38 rozdziale? Kiedy ja to czytałem za pierwszym razem, zupełnie tego nie zauważyłem. Jest rozdział 38, który mówi o Judzie i Tamar. Jest taki krótka historia o jednym z braci Jakuba, był to czwarty brat z tej pierwszej żony, z tej Lei. I właśnie nagle w trakcie tej opowieści o Józefie jest krótka historia Judy. I ta historia, ona mogłaby z powodzeniem, ona nie łączy się w żaden sposób z tym, co na pierwszy rzut oka się nie łączy, ale nie łączy się wydarzeniami z tym, co się dzieje z Józefem. Mamy historię Józefa, nagle historia ujdzie i dalej kontynuacja. Kiedybyśmy zestawili 37 i 39 rozdział, bez tego 38, od razu po kropce złączyli, to jest, pasuje idealnie. W ogóle mogłoby tego 38 nie być. Ale kiedy zastanowiłem się nad nim dłużej i wczytam się, co w nim jest, to okazuje się, że to rzeczywiście, że Biblia ma tu pewien zamysł. I historia jest o Judzie i o synowej Judy Tamar. Juda, tam jest opisana krótka historia, kiedy Juda odszedł do innej, można powiedzieć, do innych ludów i tam rodzi mu się trzech synów, bierze sobie żonę, rodzi mu się trzech synów i pierwszego tego syna, najstarszego, żoną jest właśnie Tamar. Niestety ten mąż Tamar czyni niegodziwość w oczach Pana, więc go Bóg kończy jego żywot. To też może się wydawać dla niektórych dziwne. Tam jest napisane, że Bóg kończy jego życie. Po czym drugi, średni brat Judy ma za zadanie wzbudzić potomstwo swojemu starszemu bratu i ma zwyczajnie obcować z Tamar, z tą żoną starszego brata, żeby wzbudzić mu potomstwo. To się nie dzieje. To jest historia o Onanie, którą większość ludzi kojarzy. Onan tam się wzbrania przed tym. I co się dzieje? Dzieje się to samo, co stało się z pierwszym synem Judy. Ten syn umiera za sprawą Boga. I Judzie zostaje już tylko trzeci syn, Szela. No ale Szela jest niestety jeszcze młody. Więc co robi Juda? Juda wpada na pomysł, żeby może tą Tamar na razie odprawić do domu rodzinnego, póki ten jego najmłodszy syn jest jeszcze młody, jest za młody po prostu, żeby dać tą żonę. To jest jedna rzecz. A druga ta rzecz, tam Juda mówi, odeślimy tą Tamar do domu rodzinnego, bo jeszcze mi ten trzeci syn umrze. Wiecie, więc on tutaj trochę podchodzi sprytnie do tego. Tamar łudzi tą obietnicą, że jak podrośnie mu ten syn, to wtedy dopełnimy tej sprawy całej, wzbudzenia tego potomstwa. No i Tamar zakłada ubranie pokutne, idzie rzeczywiście do domu swojego ojca, wraca. I kiedy już mija trochę czasu, żona Judy umiera, ten najmłodszy syn dorasta, jednak Tamar cały czas nie wypełnia się to, co Juda obiecał. Ta obietnica, którą dał jej, że da ją temu najmłodszemu synowi, ona się nie wypełnia. I dzieje się tak, że Juda pewnego dnia wybiera się do miejscowości, gdzie będą strzyżone jego owce. Tam wybiera się ze swoim przyjacielem, jego żona już nie żyje, ten syn dorósł. No i Juda idzie, i Tamar o tym dowiedziała się, ta jego synowa. Też musiała już mieć trochę lat, trochę czasu przecież minęło. I co robi Tamar? Tamar, widząc tą niegodziwość Judy, to, że nie dotrzymał tego słowa, przebiera się za nierządnicę. Trzeba też pamiętać, że nierządnice wtedy i teraz trochę inaczej się ubierały, trochę inaczej wyglądały, bo tak ktoś za chwilę powie, jak to było, że nie poznał w ogóle jej. No i Tamar przebiera się za nierządnicę, siada przy drodze, którą ma iść właśnie Juda. No i Juda idzie, widzi, że siedzi nierządnica, schodzi do niej i mówi, pozwól, że będę z tobą obcował. I tak się rzeczywiście dzieje. I trochę skrócę tą historię, nie będę teraz do końca opowiadał tego rozdziału. Można to czytać, też bardzo ciekawa historia. No i po tych wydarzeniach, tam jest napisane, że Tamar zakryła swoją twarz, także on nie wiedział do końca, w ogóle nie wiedział, kto to jest. I Tamar rodzi się dwóch synów. Rodzi się dwóch jeszcze bliźniaków. No i wydawałoby się, że ta historia może być i wcześniej, i później. No nie ma tu nic o Józefie, żadnej wzmianki. Jest, tylko zobaczcie, że ona, ta historia, pojawia się zaraz przed historią, gdzie są opisywane wydarzenia w domu Potyfara. Jest pokazane, jak niegodziwy był Juda, jaką niegodziwość zrobił, po pierwsze, że oszukał ją z tym synem, potem, że współżył ze swoją synową, że współżył z nierządnicą, to jakby to określił, nie wiedział, że to synowa, ale to z nierządnicą. I to Biblia pokazuje, chce nam pokazać, jaką postawę rzeczywiście miał Józef, jeszcze bardziej wynieść tą właściwą podstawę Józefa jeszcze wyżej, jeszcze bardziej ją naświetlić, że ona była dobra, ta postawa. Także cały ten rozdział wydaje się być tylko po to, aby wskazać, jak prawy jest Józef. I wracając znowu teraz do historii Józefa, Józef trafia do więzienia. Cały czas trzeba pamiętać, że Pan jest z nim i nie wiemy dokładnie, ile czasu był u Potyfara, ale z obliczeń, które mogę później, jak ktoś mi chciał pokazać, jak do tego doszedłem, czy jak to wyliczyłem, był między 8 a 10 lat u Potyfara. Także dosyć długo, przez te 8 czy 10 lat sobie zaskarbił tą Potyfara szacunek i ten dom na pewno tam Bóg błogosławił, jest powiedziane, że błogosławił tak, że dobrze się działo Potyfarowi przez spory kawałek czasu. Mimo to, to też nie stało mu na przeszkodzie, żeby go wtrącić do więzienia. Kolejne minimum 2 lata spędził w więzieniu Józef. Wiecie, nie 2 dni, nie 2 tygodnie, nie 2 miesiące, tylko 2 lata i to minimum. Minimum, bo też ciężko określić początek, ale myślę, że to było między właśnie 2 a 3 lata, kiedy Józef siedzi w więzieniu. I też Józef nie narzeka, nie marudzi, nie ma nic, żadnej wzmianki o tym, żeby uskarżał się na swój los. No właśnie, i tak Biblia mówi, że Pan był z Józefem. I tak jak znalazł łaskę w oczach Potyfara, tak za chwilę znalazł ją przełożonego więzienia. Wiecie, w domu Potyfara było więzienie, które miało przełożonego. I kiedy Józef trafia tam, okazuje się, że Józef jest dobrym menadżerem, no, jest dobrym zarządcą. Zarządzał dobrze w domu Potyfara, widzi to też zarządca więzienia, więc co robi? No daje całe więzienie w zarządzanie Józefowi. I nic, co dzieje się w więzieniu, nie dzieje się bez wiedzy Józefa. Mimo, że jest to więzienie, znowu Bóg w tym miejscu wywyższa go, prawda, i błogosławi. I wszystko, co się działo, właśnie dzieje się pod nadzorem Józefa. I w 40 rozdziale Józef nie miewa snów od Boga, ale za to ma zrozumienie czyichś snów. I Józef posługiwał 2 więźniom, których wtrącił Faraon. To też było ciekawe, że Faraon wtrącił swojego podczaszego, to ten człowiek, który podaje kielich Faraonowi i wtrącił przełożonego piekarzy. 2 ludzi wtrącił Faraon do więzienia, do tego samego więzienia jest napisane do więzienia zarządcy straży przybocznej, czyli do więzienia Potyfara tak naprawdę trafia tych dwóch ludzi. No i oni pewnego dnia mają 2 różne sny. I co się dzieje? W ogóle jeszcze to jest ciekawe, że Potyfar, pomimo tej całej sytuacji tam z żoną, przychodzi do Józefa i właśnie jest napisane, że to on. Wcześniej na początku rozdziału czytamy, że Potyfar jest zarządcą straży przybocznej, chyba że się zmienił, ale nie ma tej wzmianki, to on mówi Józefowi, żeby usługiwał właśnie podczaszemu i zarządcy piekarzom, czy temu naczelnikowi piekarzom. No i to są dwa sny i podczaszy mówi swój sen. Józef, nie będziemy teraz o tym śnie mówić, ale Józef mówi, że za 3 dni wrócisz w oczach Faraona, znowu zdobędziesz łaskę i Faraon cię podniesie z powrotem do swojego urzędu. I jeszcze Józef mówi, to pamiętaj, jak już wyjdziesz, Józef to wie, zobaczcie, nie? Józef mówi, 3 dni miną i Faraon cię stąd wyciągnie, będziesz znowu pod czasem, będziesz pełnił dalej swoją posługę. I Józef mówi, tak, wyjdziesz, to wspomnij na mnie Faraonowi, bo tutaj przybyłem z ziemi kananejskiej i tutaj podstępem zostałem uwięziony, o czym później oczywiście ten podczas zapomina. I drugi sen jest sen zarządcy piekarzy. Józef wykłada, że za 3 dni Faraon również wywyższy głowę piekarza przez to, że zostanie ona ścięta. Powieszona, przepraszam, zostanie powieszony. Także będzie wywyższony, ale przez powieszenie. Jeden umiera, drugi zostaje wypuszczony. I to się rzeczywiście wypełnia. I można powiedzieć, że 40 rozdział, ta sytuacja w więzieniu dobiega końca, zaczyna się 41 i rozpoczyna się opisem snów, jakie Faraon miał. Józef cały czas w więzieniu, znowu, nie narzeka na to, że ten mu wyłożył sen, powiedział mu, że go uwolnią, ale głupia sprawa, no zapomniał wspomnieć Faraonowi, no kielich podaje pewnie każdego dnia. No ale Józef tutaj nie narzeka na to. Józef właśnie wtedy podczaszy sobie przypomina, że był taki Józef. Kiedy Faraon ma te sny, śnią mu się, nikt nie potrafi tego wyłożyć, podczas sobie przypomina, że w czasach, kiedy popadł w niełaskę i Faraon go wrzucił do więzienia, był tam pewien Hebrajczyk i on dwa sny wyłożył dobrze, tak jak się wypełniły. No i Faraon każe go sprowadzić. I kiedy Józef staje przed Faraonem, ma już 30 lat. 30 lat, zobaczcie, kiedy nie ma go już w domu ojca, to już jest 10-12 lat, kiedy go w domu ojca już nie ma, no nie? To się tak wydaje, że to chwila mija te księgi, a tu już 12 lat, kiedy pomyślimy sobie o 12 latach naszego życia, to jednak kawał czasu jest, kiedy jest poza domem swojego ojca w obcej ziemi. I jakie są sny Faraona? Faraon ma dwa sny. Pierwszy jest o tłustych krowach, które wychodzą z Nilu. Po tych tłustych krowach, po tych tłustych siedmiu krowach wychodzi chudych siedem krów. I co się dzieje? W tym śnie te krowy chude pożerają te tłuste i Faraon mówi, że nawet nie widać śladu po tym na tych chudych krowach, żeby pożarły takie tłuste krowy. No i drugi sen jest o kłosach. Najpierw jest z jednego pędu rośnie siedem kłosów pełnych i dobrych, a później wyrasta siedem kłosów suchych i pustych i te siedem kłosów pożera te siedem kłosów pełnych. No i oczywiście pytanie jest do Józefa, co te sny znaczą? Józef mówi, że to jest jeden i ten sam sen. Co jest ważne też dla nas, dla chronologii, Józef mówi, że skoro sen był już dwa razy, to niedługo się to wypełni, bo skoro Bóg dwa razy już to objawił, to rychło Bóg wypełni to, co zapowiedział. No Józef mówi, że będzie najpierw 7 lat takich tłustych, dobrobytu, a potem będzie 7 lat chudych, gdzie będzie susza i nie będzie co jeść. No i w tej swojej mądrości Józef mówi do Faraona, żeby było jakby powołał jakiegoś zarządcę, który będzie zajmował się teraz tą zbiórką tego jedzenia i tak dalej. I dobrze byłoby zbierać piątą część tych plonów. Także jedna piąta całych plonów miała być zbierana. No i tak jak czytamy, ja nie widzę, żeby to długo trwało, to ciągle podczas tej samej audiencji Faraon długo się nie zastanawia. Mówi, co ja będę daleko szukał? No. Widzę, że masz Ducha Bożego. Też to ciekawe, Faraon mówi, widzę, że masz Ducha Bożego, że masz rozeznanie, no to kogo ja będę szukał? Powołał od razu Józefa, włożył mu pierścień na rękę, dał mu żonę, kazał go obwieść po całym Egipcie, powiedział, że jest najwyższym w ogóle takim rangą w Egipcie, tylko Faraon jest ponad nim, ale i tak się nie dzieje nic bez wiedzy Józefa. I nawet kiedy później już są lata suche, przychodzą ludzie po zboże z Egiptu, Faraon mówi, ja nie wiem, idźcie do Józefa. No, także we wszystkim on odsyła później do Józefa tych ludzi. Józef rzeczywiście sprawuje władzę nad całą ziemią Egiptu. No, Faraon jest powiedziany, że jeśli Józef by tak powiedział, no to w życie i śmierć nawet zależy od Józefa tych ludzi. No i Józef zaczyna gromadzić te zapasy. Znowu ta karta się odwraca, znowu mamy zwrot akcji, wyciągają go z więzienia i w ułamku sekundy w ciągu jednego dnia Józef z więźnia staje się zarządcą całego Egiptu. I jeszcze zanim dochodzi do tej suszy, są te tłuste lata, Józef każe gromadzić to zboże. W ogóle tego zboża jest tak dużo i tego jedzenia, że jest napisane, że w pewnym momencie przestają w ogóle to liczyć. Takie są ilości tego, że nie mogą już doliczyć tego, ile zgromadzili, w ogóle zaniechają tego liczenia. Także olbrzymie to było. I w tym czasie, zanim jeszcze nastaje ta susza, Józefowi rodzi się dwóch synów z tej żony, którą dostał. To też ciekawe na kolejne rozważanie, czy też inne, że żoną Józefa była córka kapłana egipskiego i właśnie z tej córki rodzi mu się dwóch synów. Starszy Manases i młodszy Efraim. Do tego też dojdziemy kiedy indziej. I w końcu nastaje głód. I nie tylko w Egipcie, to też jest ciekawe. Wczoraj właśnie za nią o tym rozmawialiśmy, że głód nastaje na całej ziemi. No nie jest napisane, że w Egipcie czy gdzieś, tylko głód nastaje na całej ziemi. I również w ziemi, w której mieszka jego rodzina, ojciec i bracia. Mamy 42 rozdział, kiedy głód zaczyna doskwierać również Jakubowi. Kiedy rodzina Józefa zaczyna cierpieć z powodu głodu. Myślę, że to nie stało się też od razu. Też tak jak wspomniałem wcześniej, to była bardzo bogata rodzina, zasobna, ale prawdopodobnie też, żeby to bydło nie padło, czy zwierzęta, no też było potrzebne zboże. I myślę, że ono się w końcu skończyło. Józef mówi, niedługo pomrzemy, ale wie, Jakub mówi, że niedługo pomrzemy, jak nie będziemy mieli co jeść, ale Jakub wie, że w Egipcie jest zboże, prawda? Także ta wieść się rozeszła po całym świecie na pewno. I co robi Jakub? No proste, daje pieniądze swoim synom i wysyła tych synów do Egiptu, aby to zboże kupili. Też jest ciekawe to, że Jakub posyła tylko 10 synów spośród 11. Kogo zostawia? No myślę, że powinniśmy się wszyscy domyśleć, jeśli ktoś nie znał tej historii, to powinien wiedzieć, że zostawia Beniamina. Zostawia znowu tego syna, który został mu z tej żony Racheli ukochanej, najmłodszego, co prawda najmłodszego. Już nie wiem, ile on wtedy miał lat, ale pewnie mógł się i tak wybrać w podróż. I jeszcze co Jakub mówi w tym czasie, że Beniamin zostanie, co by mu się złego nie przytrafiło w podróży. Także już Jakub chucha na zimne, mówi, jednego syna straciłem, nie zamierzam stracić i drugiego. W każdym razie bracia nie poznają Józefa, przybywają do Egiptu. Tu ten rozdział bardzo skrócę, ale za 2 tygodnie rozwiniemy całe te 2 rozdziały, kiedy bracia przybywają do Józefa. To są niesamowite rozdziały i wersety. Bracia przybywają do Józefa, mija wtedy już, to jest już pierwszy rok bodajże suszy, czyli zobaczcie, 7 lat tłustych, 30 lat, 37, 38, gdzieś tak ma Józef lat, czyli 20 lat po tym, jak bracia go sprzedają do Egiptu, 20 lat. No mogą go nie poznać, prawda? Tym bardziej, że Józef jest w Egipcie, jest zarządcą i raczej wygląda bardziej jak Egipcjanin z ubioru, aniżeli jak jego bracia. Bracia go nie poznają i Jakub to dostrzega, Józef to dostrzega, że go nie poznali. Można powiedzieć, że troszkę to wykorzystuje, ale przypominają mu się te sny. Te sny mu się wtedy przypominają o tych kłosach, które mu się kłaniają i Jakub zaczyna tak pewnego rodzaju grę z braćmi, ale grę w dobrej wierze. I sprzedaje oczywiście im to zboże, oni odjeżdżają, mówię, rozwiniemy to za tydzień, wiem, że tu wszyscy chcieliby mnie dopowiedzieć, co tam jeszcze jest, ale to, kupują to zboże, wracają do Jakuba, znowu przejedli to, co kupili, znowu trzeba wrócić do tego Egiptu, kupić to zboże. Drugi raz się wybierają do Egiptu i tutaj już jest historia, jakby ten właśnie punkt kulminacyjny dla nas dzisiaj. Józef w końcu ukazuje braciom, kim tak naprawdę jest. Mówi, to ja jestem waszym bratem. Oni na początku nie dowierzają, patrzą na niego i nie wiedzą, kiedy potem kolejny werset mówi, to ja jestem bratem tym, którego wrzuciliście do suńca, którego sprzedaliście. I myślę, że oczy się otwierają szeroko. I bardzo ciekawe i istotne, tutaj padają słowa z ust właśnie Józefa. I to jest 45 rozdział, 5, od 5 do 8 wersetu, kiedy czytamy to, co mówi Józef do swoich braci. Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali, bo dla waszego ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed wami. Otóż już 2 lata trwa głód w tym kraju, a jeszcze zostało 5 lat, podczas których nie będzie orki ani żniwa. Bóg mnie wysłał przed wami, aby wam zapewnić potomstwo na ziemi i abyście przeżyli dzięki wielkiemu wybawieniu. Zatem nie wyście mnie tu posłali, lecz Bóg, który też uczynił mnie doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą całego Egiptu. Tutaj Józef nie ma do nich zupełnie żalu. Tutaj na tych słowach zatrzymamy się dzisiaj. Przejdziemy do takiego małego podsumowania. Za 2 tygodnie, mówię, jeszcze rozwiniemy tą całą sytuację i mam nadzieję, że dokończymy tą historię Józefa. I co jest ciekawe, tutaj znowu postawa Józefa na przestrzeni w ogóle tych wszystkich wydarzeń, powiem, myślę, że powinna być nam bardzo bliska. Powinniśmy patrzeć na Józefa jako przykład dla nas, na nasze sytuacje życiowe. Postawa jest nienaganna. Jezus wybacza braciom wszystko, co uczynili, ze względu na miłość, jaką do nich żywi. Józef kocha swoich braci, pomimo całego zła, jakie mu wyrządzili. Czy my bylibyśmy gotowi na taką postawę? Czy my bylibyśmy gotowi na taką postawę wobec naszych braci, czy naszych braci, sióstr ze zboru, czy naszej rodziny, czy nawet nieznajomych? 20 lat poza domem ojca, ukochanego ojca, którego też bardzo na pewno kochał, w obcej ziemi, przychodził trudne momenty, był w więzieniu, był służącym, a jednak okazał braciom łaskę, prawda? To dla nas takie, myślę, bardzo istotne. Tutaj jak o tym myślałem, to to wybaczenie Józefa, nie sposób przypomnieć chociaż fragmentu modlitwy, którą Jezus nauczył swoich uczniów. Kiedy uczniowie Jezusa przyszli i zapytali, Jezus, skończy modlitwę, to też było ciekawe. Wczoraj sobie to przeczytałem i Jezus gdzieś tam odszedł na bok, modli się, po czym uczniowie widzą, że się skończył, modlić przyszedł i patrzą i z takim pragnieniem też uczniowie mówią, Panie, naucz nas, jak mamy się modlić, no nie? I wtedy Jezus mówi im modlitwę Ojcze Nasz i w tej modlitwie w Ewangelii Mateusza na przykład 11:4 jest ten jeden werset, który jest szalenie trudny i szalenie ważny. I Jezus mówi, i odpuść nam grzechy nasze, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Mówi, odpuść nam, bo i my odpuściliśmy. Ja to, jeśli w drugą stronę to zrobimy, nie odpuścimy, to i Bóg nam nie odpuści. Prawda? Józef tu odpuścił. Później jeszcze takie potwierdzenie na to, że Bóg, że Józef wybaczył tym braciom, tak naprawdę to jest potwierdzenie w jego jeszcze dwóch synach, w jego imionach, ale to mówię za dwa tygodnie. Józef też potrafił odczytać, że znalazł się w Egipcie nie przez przypadek. Ja myślę, że wielu z nas ma dzisiaj trudności z tym, żeby odnaleźć się w tym, co Bóg ma dla nas. Zobaczcie, Józef był wyjątkowy też z tego względu, że Bóg do niego nie powiedział nawet słowa. Do Abrahama, do Izaaka i do Jakuba tak. Do Abrahama wysłał aniołów. Do Józefa nic, poza tymi snami, które miał, które w młodości nie wiedzą, co znaczą i poza tym tłumaczeniem, które tłumaczy w więzieniu, więcej nie ma żadnej wzmianki, Józef ani nie słyszy głosu Boga, ani nie spotyka aniołów, ani nie dzieją się żadne cuda. Ja myślę, że wielu z nas doświadcza tego samego. A jednak Józef potrafił odnaleźć się i odszukać to miejsce, gdzie go Bóg powołał, prawda? I my także powinniśmy właśnie to umieć zrobić. Odnaleźć Boży plan dla siebie. Postawa wobec żony Potyfara, i to jest kolejna, którą należałoby zapamiętać na całe życie. To już nawet nie ma co tego rozwijać. I co jest ważne, niesamowicie jest studiować Biblię i to może być, mówię, zajmujące i pasjonujące. I możemy się z tym rozpływać, ale jeśli z tego studiowania nic nie wynika, to obraliśmy złą drogę. To, co czytamy, już mi głos trochę siada, bo jeszcze mam mały kaszel, ale przepraszam. To, co czytamy w Słowie Bożym, powinniśmy umieć zastosować we własnym życiu. Amen. Resztką już.
Dziękujemy Mateuszowi za słowo. Wiecie, słuchałem tego, co opowiadał, historię biblijną i zobaczyłem niezwykłą rzecz. Jeżeli przyjrzymy się dzisiejszemu nabożeństwu. Zaczęliśmy nabożeństwo od historii Piotra, gdzie chodziło właśnie o postawę człowieka, o manifestowanie się Boga przez człowieka. Piotr powiedział, spójrz na mnie, nie mam złota, ale dam ci to, co mam. Niech Jezus Chrystus cię uzdrowi, tak? I uzdrowił go. Patrząc na historię Józefa, mamy niezwykły przykład człowieka, przez którego manifestował się Bóg. Przechodził przez takie rzeczy, że spróbujmy sobie wyobrazić, że my jesteśmy w takiej sytuacji, co byśmy zrobili i jak się zachowali. Józef był tym niezwykłym człowiekiem, przez którego manifestował się Bóg. I kończąc dzisiejsze nabożeństwo, chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na 17 rozdział Ewangelii Jana. Tam jest mowa o arcykapłańskiej modlitwie. To jest rozdział tylko w tej Ewangelii. Nie ma w innych Ewangeliach arcykapłańskiej modlitwy. Tylko jest w Ewangelii Jana. Żeby to podsumować wszystko, tam Jezus mówi takie słowa do Ojca. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś. Popatrzcie się, jaka jest zależność. Bóg chce manifestować się przez nas. Tak jak Jezus mówi, Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie. Kto widział Syna, widział Ojca. Bóg chce manifestować się przez nasze życie. To, jak żyjemy, świadczymy o Bogu. Jeżeli żyjesz normalnym życiem, jak każdy człowiek na świecie, niczym się nie różnisz, jak ma się Bóg manifestować? Co to jest nowe życie, które nam daje, kiedy się nawracamy? Kim się stajemy w Jezusie Chrystusie? To powinno emanować z nas. Jeśli nie emanuje, to znaczy, że coś nie gra. Nie oszukujmy się. Tutaj jest jeszcze jeden taki werset, bo ktoś może powiedzieć, no ale to Jezus mówił bezpośrednio do uczniów swoich. No, ale tutaj wyraźnie jest napisane w 20 wersecie, a nie tylko za nimi, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. My uwierzyliśmy, ktoś nam powiedział, uwierzyliśmy, nawróciliśmy się. Od tej pory, kiedy oddaliśmy życie Jezusowi, Jezus chce się manifestować w naszym życiu i to ma być widoczne na zewnątrz. Także kończąc nasze nabożeństwo, chciałbym was zachęcić, żebyśmy wejrzeli w własne życie, w nasze serca. Jacy jesteśmy tak naprawdę? Ile w nas jest Boga? Bóg chce być w 100%, nie w 99, w 100. Dobrze, zachęcam was.